Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej.
Dzień dobry Zapraszam. Państwu, dzień Mateusz. Dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po dłuższej przerwie, dlatego wielka przyjemność, pan Sławomir Kosieliński z Fundacji Instytut Mikro Makro. Na początku też zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem, bo dzisiaj będzie rozmawiać o dronach. Burzą rynek dronów w Polsce. Raport Fundacji Instytut właśnie Mikro Makro i Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa, edycja tegoroczna. Panie Sławomirze, dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Nie usłyszałem.
Muszę powiedzieć, że rok minął, jak Zbita strzelił. Jak sobie przypomnę ten 3 marca, kiedy ja właśnie wtedy byłem w Przemyślu, rozmawialiśmy o Bayraktarze, to zupełnie inna była sytuacja. No właściwie nie było dla nas, było jasne, w którą stronę to wszystko po prostu pójdzie. Nie wiem, czy jesteśmy po roku mądrzejsi, ale na pewno wiemy, że mamy do czynienia z pierwszą wojną dronową.
Ale myślę, że też chyba już nikogo nie dziwi obecność dronów. Drony są powszechne już w naszej infosferze od kilkunastu miesięcy. No już chyba nie wzbudzają takich emocji.
Nie jest to jeszcze oczywiste. Wzbudzają niestety w drugą stronę. Przez kilka poprzednich lat, przed wybuchem wojny, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego prowadziła badania tak zwanej społecznej akceptacji dla tej technologii. I zwykle ta technologia miała całkiem przyjazne wskaźniki, czyli krótko mówiąc, rosła. Aż przyszła wojna w Ukrainie, drony okazały się nie tylko dronami wakacyjnymi do robienia zdjęć fotek, do zrobienia zdjęć rodziny, czy zdjęć na wesela, tylko nagle okazały się sprzętem podwójnego przeznaczenia i cała ta akceptacja społeczna, szczególnie w krajach nordyckich, poleciała, poszybowała na dół.
Czyli akceptujemy drony, tak.
Powiedzmy, zaczęto rozumieć, że drony to nie tylko jest zabawka. Sytuacja się zmieniła.
Biorąc pod uwagę tak spotkanie no dawno temu, w marcu, tak jak pan wspomniał, drony.
Czyli 3 marca, to pamiętam.
Doskonale wiem, kompletna... bo nawet, tak, nawet tego dnia mam urodziny, także doskonale wiem. Podział dronów. Jeszcze raz podstawy postaw dla tych, którzy nie wiedzą. Drony dzielimy na te z uwagi na funkcje, z uwagi na technologię. Jak moglibyśmy je sklasyfikować?
No, nawet w działaniach wojennych to zupełnie inaczej po prostu wygląda. W działaniach, znaczy można byłoby z grubsza podzielić się na zastosowania cywilne i wojskowe, ale wojna w Ukrainie zaprzeczyła temu podziałowi. Można byłoby je podzielić na drony fotograficzne i do czegoś do przenoszenia, ale znowu wojna w Ukrainie wszystko temu zaprzeczyła. Drony, które były fotograficzne, nagle okazały się znakomitym nośnikiem różnego rodzaju bombek choinkowych, między innymi. Można byłoby te drony podzielić na latające, nie wiem, szybko, ale znowuż się po prostu okazało w wojnie w Ukrainie, że to niekoniecznie ma to znaczenie. I tak co chwilę mógłbym po prostu wymienić kategorie, które znamy z rynku cywilnego, które w wojnie w Ukrainie okazały się naprawdę nieużyteczne, tak? Bezużyteczne. De facto dzisiaj liczy się, do czego tego drona chcemy po prostu użyć i ile mamy pieniędzy, żeby w takiego drona zainwestować. I teraz znowu kolejna, tak można powiedzieć, przypis. No już wojna w Ukrainie pokazała, że najdroższe drony wcale nie mają znaczenia w tej wojnie. Spokojnie te same zadania bojowe można wykonywać dronami kupionymi za kilkaset dolarów w sklepie, powinno powiedzieć, na rogu ulicy.
To jakie drony wylądowały w takim razie na froncie, na Ukrainie, czy właśnie każdego rodzaju? Bo zbieraliśmy przez ostatnie miesiące zbiórki powszechne. Każdy gdzieś się chyba zetknął z jakąś zbiórką na Bayraktara lub inny dron dla Ukrainy.
Że fundacja na prośbę Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych prowadzi dalej akcję Drones for Ukraine, tam drony na wschód. Przez nasze ręce przewinęło się ponad już 400 różnego rodzaju egzemplarzy. To są modele, które albo zalegały komuś w domu, albo ktoś uznał, że dla tak ważnej sprawy, jaką jest wygrana z Rosją w wojnie w Ukrainie, warto poświęcić te kilka tysięcy złotych, które są zmagazynowane. I przez nasze ręce trafia więc sprzęt, który do tej pory pomagał ludziom w pracy, był po prostu latającą kamerą z aparatem fotograficznym. Był to sprzęt chińskiej produkcji, czasami były to jakieś tak zwane samoróbki, ale generalnie można powiedzieć, że dominowały właśnie drony klasy DJI. W międzyczasie, to też jakby to pokazuje, to wystarczyło tam 2-3 miesiące, okazało się, że te drony nazwane markowe, sklepowe są bardzo narażone na różnego rodzaju zakłócenia i jeszcze, żeby tylko one same spadały tak pod wpływem walki elektronicznej, tych wszystkich barier, które stawiają Rosjanie na wojnie. Tylko że najgorzej, że stały się zagrożeniem właśnie drony chińskie dla operatorów. Cała sztuka w posługiwaniu się z systemami bezzałogowymi właśnie kryje się w tym, że nie ma na pokładzie pilota, no nie ma żołnierza. Ale jeżeli wojna elektroniczna spowodowała, że operator jest zagrożony, no to zaczynało być to niebezpieczne. W związku z tym gdzieś tak od połowy tak ubiegłego roku zaczęto dyskutować i zaczęto szukać na rynku polskim, rynku światowym rozwiązań, które są niestandardowe, takie, które nie są znane Rosjanom. A jeżeli już mówiło się o dronach chińskich, to najlepiej, jakie były konkretne jakieś modele, których można było zmieniać oprogramowanie. Obrót sytuacji i działań frontowych spowodował, że znowu 2-3 miesiące później machnięto na to ręką, znowu wrócono do stosowania, można powiedzieć, sklepowych DJI-ów, ale też historia może płata fiklem, bo nagle się po prostu okazało, że w tej wojnie nie tylko liczy się sprzęt, ale ile jego jest. Pojawiały się różnego rodzaju szacunki mówiące o tym, że jeden dron wystarcza, i teraz w zależności oczywiście od sytuacji na danym odcinku frontu, że wystarcza na 3 godziny lotu, czasami na 3 dni, a jak wytrzyma 3 tygodnie, to ho, 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 to już w ogóle mówimy o jakimś po prostu heavy duty sprzęcie. W związku z tym nie należy się dziwić, że tyle po prostu tych dronów w różnych kategorii poleciało na wschód, a z naszego raportu, naszego rynku dronów w Polsce wynika, że firmy nasze handlujące sprzętem zaanotowały gwałtowne zwiększenie przychodów, szczególnie w marcu i w kwietniu. Jeszcze w maju to też się jakby to potęgowało, a potem to pojawienie się kolejnej dostawy chińskich dronów było wykupywane i są dalej wykupywane na pniu. Więc sytuacja jest dosyć dynamiczna. Morał z tego po prostu płynie, że w tej wojnie nie liczy się sprzęt bardzo, ale to bardzo wojskowy, tak jak to się do tej pory po prostu wydawało, tylko liczy się każdy sprzęt latający, którego jest po prostu dużo.
To ciekawe wnioski, bo tak też podsyłałem panu ten materiał. Ukraina tworzy pierwszą na świecie armię dronów, czyli najważniejsze, żeby ta armia dronów przede wszystkim przerażała ilością.
Jeżeli sobie policzymy, jakie są koszty związane, żeby takiego drona strącić, to można powiedzieć, że to jest bardzo interesujący współczynnik ceny po prostu do jakości. Tak? Dron, powiedzmy, klasy DJI Mavic 3, bardzo popularne i wręcz najbardziej pożądane z tych dronów sklepowych przez ukraińskich żołnierzy, kosztuje w Polsce plus minus 10 tysięcy złotych brutto. Żeby takiego drona zestrzelić, no to, trzeba albo wysłać bardzo precyzyjnie, i to jest trudne, serię jakiegoś, no, nazwijmy w skrócie, kałasznikowa, o ile się oczywiście to wtrafi, a to jest wątpliwe. No, albo trzeba byłoby używać jakichś coraz bardziej wyrafinowanych rakiet. No to zaczynamy mówić, że strzelamy z armaty do wróbla. Zresztą Ukraińcy ukuli bardzo ciekawe pojęcie na temat całej tej w ogóle, znaczy dronów, dronami, znaczy, drony nazywają ptaszkami. W związku z tym, no, zaczyna być to pojęcie strzelanie z armaty do wróbla bardzo, ale bardzo adekwatne. Jeżeli w związku z tym dalej pójdziemy, to wygląda, oczywiście pojawiają się od tej chwili głosy, że to dotyczy na przykład amunicji specjalistycznej używanej przez haubice HIMARS, przez systemy HIMARS. Nagle okazuje się, że te HIMARSy przestały celnie trafiać w cel, że przestały trafiać w cel z powodu, że jest regularnie zagłaszany system GPS. Ale i na to Ukraińcy znaleźli po prostu sposób, że generalnie starają się jak najmniej, a powiedziałbym wręcz w znikomych ilościach organoleptycznych, korzystać z systemów nawigacji satelitarnej. Wspierają całą w ogóle wszystkie jakby drony, czy to będą drony komercyjne, czy to będą drony już z wyższej półki, na innych metodach prowadzenia nawigacji. Czyli to będzie albo nawigacja oparta o zdjęcia, analiza po prostu terenu, czy tego, albo przez odpowiednie systemy żyroskopów. No generalnie stara się jak pomijać system właśnie nawigacji, systemy nawigacji satelitarnej.
Tak, słucham pana i zastanawiam się właściwie tak. Może jeszcze zadam pytanie z cyklu podstawowe. Jaki właściwie jest cel obecności dronów właśnie na froncie, tudzież właśnie o wojnie na Ukrainie rozmawiamy?
To zależy. Bo początkowo się wydawało, że będą pełniły funkcje obserwacyjne, taką podstawową. I temu służyły takie systemy, które wcześniej polski przemysł, polskie wojsko udostępniło armii ukraińskiej, jak produkty firmy Flightronic czy z grupy WB. Latały te maszyny jako zwiadowcze po prostu nad celami. Okazało się, że wysyłanie naszych fly-eye, tak, bo o tym mówimy, jest na tyle skuteczne, że można penetrować to, co się dzieje za linią frontu na kilkadziesiąt kilometrów bez zagrożenia straty sprzętu. Tak? I to jakby stała się podstawowa funkcja. Jakiekolwiek prowadzenie działań artyleryjskich bez wiedzy, do czego strzelać, jest w tej wojnie bezużyteczne, szczególnie dotyczy Ukraińców, którzy ciągle mówią, narzekają, mówią publicznie, że brakuje im amunicji, albo inaczej, żal im strzelają do wszystkiego, co się rusza, w związku z tym muszą strzelać skutecznie. Żeby skutecznie strzelać, trzeba wiedzieć gdzie. Wysyła się w konsekwencji w AI-e, wysyła się w wszelkiej maści po prostu sprzęt, który jest pod ręką, żeby taką pozycję i taki czy zbiornik paliwa, czy magazyn z bronią, czy zobaczyć, gdzie jest zgrupowanie czołgów, wyśledzić, przekazać informacje do jednostki artyleryjskiej i przeprowadzić, no, likwidację, mówiąc językiem wojskowym. To jest jakby jedna funkcja. Ale z drugiej strony pojawiło się właśnie całkiem sporo tych dronów komercyjnych, z mechanizmami, do których można, z mechanizmami takimi, no, zrzutowymi. Wydawało się dzisiaj, no, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie po prostu drona, a sprzedawca nam mówi: o, tutaj jeszcze mam taki mechanizm, który można sobie pod tego drona podwiesić, nie wiem, może pan sobie paczkę podwiesić, albo jakiś tam baner. No, okazało się to znakomitym rozwiązaniem z perspektywy ukraińskiej obrony terytorialnej, która zaczęła te drony wysyłać, po prostu podwieszać różnego rodzaju pod dronem niespodzianki, granaty. I wojna nagle XXI wieku zaczęła bardzo przypominać wojny kolonialne 1911-1920, czyli czasy przed I wojny światowej i czasy z I wojny światowej, kiedy piloci swoich na pokłady swoich samolotów nosili ręczne granaty i gdzieś tam je po prostu zrzucali. To minęło sto kilkanaście lat, wróciliśmy do tego samego początku, tak? Że znowuż po prostu wystarczy mieć jakkolwiek co lata, podwiesić po prostu granat, nauczyć się tym operować. Straty są porównywalne ze strzelaniem znowuż z najdroższych środków bojowych. Potem poszło dalej, bo to były te jedne takich metod, to całe to zrzucanie. Nagle się okazało, że no, jeżeli mamy tych dronów dużo, no to nafaszerujmy ich, nafaszerujmy te maszyny odpowiednim prochem, odpowiednim ładunkiem wybuchowym i traktujmy je jako drony kamikadze. No już pojawiło się mnóstwo przykładów, że można było właśnie wysyłać tą całą jakby tą maszynę, spadała na cel i robiła swoją po prostu robotę. Czyli zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż czasami strzelanie znowu z bardzo wyrafinowanej broni rakietowej. To też na przykład dla armii NATO było po prostu zaskoczenie. Tak? Znaczy przewidywano taką sytuację, że tanie drony sklepowe mogą pełnić taką funkcję, ale nie spodziewano się, że na taką skalę i tak będą po prostu skuteczne. No i nagle pojawiła się konsternacja, można to przeczytać w różnego rodzaju opracowaniach wojskowych, że wojsko tyle lat inwestowało, tak, znaczy naciągało podatnika na kupowanie super zaawansowanej po prostu broni, tak, wręcz no, pracę nad technologiami, żeby te drony się utrzymywały w powietrzu jak najdłużej, żeby jak najbardziej były precyzyjne. W wojnie w Ukrainie, owszem, mają swoje po prostu zadanie, ale tak naprawdę liczą się te drony właśnie ze sklepu, tak? Takich, które do tej pory używaliśmy dla fotografii. I one właściwie uzyskują podobne rezultaty, co te najdroższe maszyny, których no, nic miałoby no, nie pokonać.
I strategie obronne, strategie wojskowe, strategie bezpieczeństwa krajów właściwie wpisały już na stałe drony właśnie jako ważny punkt, element tej układanki.
Bardziej nawet to zaczęły rozumieć, że już nie tylko chodzi, że trzeba po prostu zdywersyfikować liczbę po prostu dronów, że nie można tylko polegać na tych właśnie dronach z wyższej półki, tych specjalnie dedykowanych do celów militarnych, ale również trzeba zastanawiać się nad tworzeniem właśnie armii dronów komercyjnych, że trzeba po prostu doceniać to, co jest po prostu na rynku, czyli wykazywać się, jakbym to ujął delikatnie, fantazją, pomysłowością, no, inwencją w wykorzystywaniu tego, co po prostu co lata i co może stać się środkiem bojowym. Bardzo takim wybitnym, znaczy dobrym przykładem ilustrującym tę tezę jest wykorzystywanie przez Ukraińców tak zwanych rejserów. Drony, które do tej pory służyły zabawie, czyli że mamy tu 100 km na godzinę, ścigamy się po różnego rodzaju torach, okazały się znakomitym środkiem bojowym. Wystarczy włożyć tam troszeczkę, znaczy trotylu, czy innego po prostu środka wybuchowego. No i jeżeli operator do tej pory, który specjalizował się w latywaniu między bramki, pojedzie na front, to spokojnie może takim dronem, rejserem wlatywać do jakiejś ziemianki, okopu, bunkra czy włazu czołgu. Wielokroć takie rzeczy się w ciągu tego roku działy, dalej się po prostu dzieją. Czyli znowuż nastąpiło z perspektywy różnych trzy, czterogwiazdkowych generałów, nastąpiło kompletne złamanie wszelkich dotychczasowych po prostu reguł, tak? Oni by sobie nawet tego nie wyobrazili, że po prostu wystarczy po prostu dron, którego jacyś amatorzy złożyli po prostu w garażu, bo takie drobne rejsery samodzielnie się po prostu montuje, faszeruje się ładunkiem wybuchowym i wysyła się na front. to przerosło w ogóle jakąkolwiek wyobraźnię wszystkich analityków wojskowych, no i przede wszystkim armii.
Jak zmienia się właściwie ta technologia? Czy ona jest podatna na zmiany, również i cała rewolucja, sztuczna inteligencja, wokół której teraz rozmawiamy?
To znowu, że trzeba byłoby zastanawiać się, w jakim po prostu kontekście, tak? Gdy odejdziemy z pola walki, to zdecydowanie te wszystkie zastosowania związane ze sztuczną inteligencją, krótko mówiąc, autonomicznością, stają się ważniejsze. Na froncie, powiedzmy, liczy się sprawna ręka operatora, ewentualnie zaprogramowanie misji, żeby operator mógł odskoczyć, tak? Tu dron startuje, powiedzmy, za 10 minut bez pozycji A, operator ruszy z odpowiedniej po prostu odległości, system podnosi maszynę i ona leci na okopy przeciwnika. Bezpiecznie, zdecydowanie można tak zrobić. To jest jakby raz. A w warunkach cywilnych troszeczkę mówimy o innych sprawach. Należy budować takie systemy autonomiczne, takie latające roboty, które będą wykonywały zadania fotogrametryczne, zadania związane z monitoringiem, czy na jak najmniejszym obciążeniu człowieka. Pojawiają się tam oczywiście różnego rodzaju dyskusje pod tytułem, gdzie te dane powinny być przetwarzane. Czy jeżeli dron leci, wykonuje, nie wiem, na przykład fotografuje Park Śląski, tak, który mi w tej chwili jest bardzo bliski z racji tego, że wkrótce, na początku czerwca, w Parku Śląskim w Chorzowie będziemy organizować naszą 10. droniadę, konkurs technologiczny, konferencję i wystawę. No to jeżeli mamy obszar 600 hektarów, pytanie brzmi z punktu widzenia osoby, która ma do wykonania komisję fotogrametryczną, czy jeżeli wykryjemy w tym parku drzewa chore, to my mamy od razu już naszemu klientowi, czyli samorządowi województwa śląskiego, od razu przekazywać meldunek, że uwaga, w kwadracie, nie wiem, tam A3 znaleźliśmy drzewo, które wymaga pielęgnacji, czy też po 3 dniach, jak cały materiał po prostu zgromadzimy, opracujemy, taki komunikat wysłać. Nie jest to jasne, dyskusja trwa, co się po prostu liczy, czy od razu to robić, czy też jeszcze chwilę po prostu poczekać. To klient de facto ocenia, kiedy ta informacja dla niego jest ważna. Czy ważna jest od razu, czy też z jakimś tam opóźnieniem. I to jest jakby główny tej chwili ciąg. Jeżeli jest ważna od razu, no to trzeba implementować do systemów informatycznych obsługujących tę końcówkę systemu teleinformatycznego, czyli właśnie latający robot, Veldrom. Trzeba implementować mechanizmy albo przetwarzania brzegowego, albo trzeba zastanawiać się nad połączeniem drona z chmurą obliczeniową, żeby jak najszybciej po prostu te informacje pojawiały się u naszego klienta. A jeżeli klient uważa, że może sobie na to po prostu poczekać, wtedy dron ląduje, cały materiał fotogrametryczny jest ładowany do komputerów na ziemi, tam jest przetwarzane, generowane są wszelkiej maści raporty, może to wystarczyć. To mówimy o sytuacji, o misjach, nazwijmy teledetekcyjnych, takich bezpiecznych. Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy zaczynamy drony wysyłać do akcji tak zwanych poszukiwawczo-ratowniczych, to tak zwanych misji SAR. Polska firma SAR UAV, tak zwany spin-off Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotował oprogramowanie do poszukiwania ludzi na podstawie zdjęć z dronu. Do tej pory ten system działa tak, że ratownicy czy grupy jurajskiej GOPR, czy bieszczadzkiej grupy GOPR, czy innych organizacji poszukiwawczo-ratowniczych przeprowadzają naloty. To jeszcze jest ważne. Zdjęcia nie mogą być pod kątem, czy są tak zwane zdjęcia robione w nadirze, czyli musi być po prostu prostopadłe spojrzenie na ziemię. Zdjęcia potem są wprowadzane do systemu i mechanizmy uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji wskazują, że w danym sektorze podejrzewają, że znajduje się osoba poszukiwana. Że ktoś tam po prostu leży, albo ktoś się tam po prostu przemieszcza. No i teraz dyskusja idzie w tą stronę. Czy nie można byłoby tego po prostu przyspieszyć? Oblot takiego terenu trwa powiedzmy 40 minut, 50 minut. Osoba potrzebuje pomocy od razu. No, w takiej sytuacji może trzeba jednak myśleć o, żeby tego typu systemy były zasilane, od razu informowały na bieżąco. To jest jakby jeden kierunek jazdy. Drugi, no skoro wysyłamy jednego drona, czemu od razu nie wysłać całego stada, czyli tak zwanego roju dronów? No ale to się znowuż okazuje, że dostępne sposoby przetwarzania informacji zaczynają się po prostu jakby multiplikować, komplikować, tak? Jeden dron to mamy ileś po prostu gigabajtów danych. Jeżeli wysyłamy, no już powiedzmy, kilkadziesiąt dronów do jakiejś akcji poszukiwawczej, no to zaczynamy mieć takie ilości danych, których przetworzenie znowu zajmuje nam czas, zajmuje nam po prostu środki i nie możemy sobie po prostu z tym radzić. Wracamy więc do punktu wyjścia. Trzeba właśnie zaangażować sztuczną inteligencję, żeby koordynatorzy takiej akcji poszukiwawczej otrzymywali tyle informacji, ile potrzebują. Czyli jeżeli mamy do czynienia z pojęciem tak zwanym change detection, wykrywanie zmian, wykrywać wyłącznie te zmiany, które są już, no, powiedzmy, w tym modelu zaszyte prawidłowo. Ktoś leży na ziemi, podejrzewamy, że to jest osoba poszukiwana, to tą informację wysyłamy. Wszystko inne pomijamy. Ale to jeszcze troszeczkę czasu nam zajmie.
Często mówimy o dronach, ale jakie umiejętności powinien mieć operator? Jak długo też trwa samo szkolenie operatora?
Powiedziałbym złośliwie, że operator się tutaj nie liczy. Ale to byłoby ze szkodą, bo dobry operator zrobi lepszy materiał foto. Przy latających robotach tak naprawdę najważniejszy jest analityk. Osoba, która tę komisję zaprogramuje. Najważniejszy jest programista. Zdarzają się to też jakby wracamy do dyskusji, która się gdzieś tam kołacze przy systemach autonomicznych, czy jest miejsce na człowieka. Wszelkie dyskusje wokół dronów czy latających robotów sprowadzają się do tego, kiedy ten operator przestanie być potrzebny. I teraz przykład. Od lutego ubiegłego roku grupa Farada Group, czołowy polska firma dronowa, prowadzi regularne transporty medyczne na trasie Warszawa-Pultusk, Warszawa-Sochaczew. W dzień startuje z warszawskich siekierek dron transportowy, leci po próbki do szpitala właśnie w Sochaczewie, leci po próbki do Pułtuska, wraca do centrali jednej z firm medycznych, Alab Laboratoria, tam właśnie, która jest posadowiona w tej warszawskiej siekierka. Są przeprowadzone różnego rodzaju analizy. Materiał ten cały pobrany nie musi już wracać tam po prostu na miejsce, jest tam utylizowany już na tych po prostu siekierkach. Takie po prostu mamy takie transporty. Jak to wygląda z perspektywy operacji powietrznej, którą mamy tutaj do czynienia? Tak? Na miejscu, na tych warszawskich siekierkach, nie ma pilota. Do tej całej maszyny przychodzi technik, specjalista, który tylko po prostu patrzy od strony takiej formalnej, tak? No dobra, skrzydła, okej, na swoim miejscu, prawidłowo, ładunek właściwie zainstalowany. Tutaj maszyna wygląda, kamery są na swoim miejscu. Okej, daje informacje do centrali, która jest posadowiona kilka kilometrów dalej, i w sposób zdalny ta maszyna podrywa się w powietrze. Cały lot jest potem kontrolowany z tego właśnie ośrodka kontroli lotu, ale że człowiek cokolwiek tam dotyka, no nie. Operatorzy patrzą po prostu, maszyna leci, bo to jest robot. Mają za to obowiązek, zgodnie z prawem, przejąć kontrolę nad tym całym właśnie latającym robotem, w momencie, kiedy no, zaczyna się coś dziać niepokojącego, tak? Nie wiem, nagle pojawiają się jakieś warunki atmosferyczne, może trzeba więc szukać jakiegoś awaryjnego lądowania. No ale i tak czy inaczej ten dron ma to sobie zaszyte. Jeszcze się to dzisiaj nie zdarzyło. Mamy 360 dzień, można powiedzieć 360 dni, ponad 360 dni wykonywanej bezpiecznie misji. Nawet operatorzy mówią, że czego najbardziej się boją, straty zasięgu sieci komórkowej. To jest podstawa tego całego ogólnego latania, sieci 4G. Ale też się z tym nauczyli żyć. Wiedzą, że za chwilę wchodzą w taki rejon miasta Warszawy, że na 30 sekund tracą w ogóle łączność ze swoją maszyną, ale ona jest na. Skoro to jest robot, to tak jest zaprogramowana, żeby te 30 sekund w powietrzu być bez ludzkiej opieki. I dalej po prostu leci. Wracając do Pana pytania, no więc oczywiście piloci, jedni piloci przetrwają na tym rynku, bo trzeba będzie wykonywać operacje, w którym ta ręka pilota będzie no, że konieczna, a w większości przypadków dla tych, co znaczy, uważają, że chcieliby związać swoje życie z pilotowaniem bez załogowych statków powietrznych, to sen Everest jest. Już tego nie ma. Od tego jest algorytm, od tego jest system informatyczny, żeby odpowiadał za misję. Pilot ma być do rzeczy mądrzejszych, zdecydowanie. Ma to nadzorować, ma ewentualnie tą całą, jakby wiedzieć i przewidywać, jak tą maszynę przygotować po prostu do lotu, zaprogramować samą po prostu misję, wiedzieć, gdzie są różne strefy lotnicze, ale żeby siedzieć i za sterem, to na weselu jeszcze można tak robić, ale nie w poważnej działalności.
W takim razie jest sformułowanie, pojawiają się te medialne doniesienia o armii dronów. Co to w praktyce znaczy dla pana?
Masowy zakup maszyn różnej proweniencji przez Ministerstwo Obrony Ukrainy na potrzeby właśnie planowanej ofensywy. Czyli mogą być to drony właśnie, wbrew pozorom nie muszą być to drony właśnie, to co wcześniej powiedzieliśmy, pułkowe, te, które są produkowane przez przemysł zbrojeniowy, przemysł obronny świata. To będą to właśnie różnego rodzaju maszyny dostępne na rynku cywilnym, na rynku tym komercyjnym, maszyny fotograficzne. W warunkach działalności jakiejś drużyny, plutonu, to wystarczą właśnie maszyny komercyjne, tak? Takie, bierzemy, dobra, Rosjanie nam zestrzeli jednego drona, to bierzemy kolejnego po prostu. No to do tego potrzeba armia drona, tak? Jeden za drugim, wymieniamy sobie, nie przejmujemy się po prostu tym złomem. Tak? Odzyskamy sprzęt, ewentualnie go naprawimy lub nie naprawimy. Armia, co to znaczy armia? Tak? Co najmniej 10 tysięcy maszyn, jak nie więcej. Czyli żeby po prostu taką zbudować przewagę informacyjną w powietrzu, że strata jednej maszyny nie jest dla nas po prostu problemem. Bierzemy kolejną. O to chodzi w tej armii dronów.
I ile dronów, jakie maszyny posiadają w takim razie Rosjanie, po drugiej stronie patrząc?
Jeszcze, bo zależy ile im tam zostało. Przede wszystkim mówimy jeszcze o tak zwanych Orłanach, ich własnej po prostu konstrukcji. To jest jakby jeden, ale ich jest coraz mniej na froncie. Potem mamy irańskie maszyny. De facto dosyć prosta konstrukcja, która jest latającą właściwie dronem kamikadze. Wykorzystywane były one na samą skalę w nalotach, no, szczególnie w ubiegłym po prostu roku. Teraz o tym się znaczy, słyszy coraz mniej, ale o tym się nie mówi, a to jest jakby naturalne, że po drugiej stronie Rosjanie wykorzystują ten sam sprzęt komercyjny. Czyli znowuż latają te same drony DJI, koncern DJI, latają jakieś drony Autel, czyli właściwie może się zdarzyć taka sytuacja, że w powietrzu mamy maszyny wyprodukowane w Chinach, można powiedzieć nawet z tej samej serii, które latają dla obu stron konfliktu.
I irańskie drony dzisiaj są jakimś kluczowym elementem tej układanki, o których tak dużo słyszeliśmy zresztą, tak?
Niekoniecznie, tak, już niekoniecznie, tak, już de facto cała ta w ogóle przewaga została, zniknęła, bo trzeba byłoby znowu, żeby te latające bomby odnosiły, znaczy, pożytek, znowuż Rosjanie by mieli, musieliby mieć ich, no znowuż no, w dziesiątki, w setki, tak, bo jeżeli mówimy drony kamikadze Garand 2, Shahed 136, owszem, posiadający napęd spalinowy, zasięg liczący w tysiącach kilometrów, no to ileż takich po prostu maszyn obecnie mają po prostu Rosjanie, skoro po drugiej stronie ukraińska obrona powietrzna zdecydowanie się wzmocniła. Od kilku dni słyszymy w mediach informacje o tym, że już operują w okolicach Kijowa rakiety Patriot, które potrafią nawet zestrzeliwać podobno niezniszczalne rakiety hipersoniczne Kinjal. Takie drony jak Shahed 136, to naprawdę przy tym to jest no, no, pikuś. Kompletna po prostu, można je zestrzelić skałosznikowo.
No właśnie widzieliśmy te obrazki, jak ktoś tam strzela. Nieraz zastanawiałem się, czy łatwo jest ustrzelić tak po prostu z lądu takiego drona.
W swoim czasie dostaliśmy od jednych z wolontariuszy ukraińskich, którzy przyjeżdżają do Polski właśnie na zakupy, tak, na pozyskiwanie sprzętu. Dostaliśmy pewien specyficzny upominek. Dostaliśmy drona marki DJI, używanego przez ukraińską armię, ale niestety zestrzelonego przez Rosjan. Wiązała się z tym cała w ogóle historia, że najpierw dron wzbił się w powietrze jeden, w tym samym czasie podniósł się dron rosyjski. Udało się tym zwiadowcom się po prostu odskoczyć, udało się posadowić. Został jeden zestrzelony. Wysłali drugiego, no to poszła po prostu seria właśnie skałasznikowa. I w tym dronie widać po prostu takie dziurki, takie przestrzelone na prawo i po prostu znaczy na wylot. De facto można byłoby tego drona wyremontować, ale stwierdziliśmy, że większą wartość będzie przyszły muzeum dronów, jak takie powstanie, niż, czy też jako pamiątka w jakimś muzeum wojskowym, niż teraz na siłę próbować go po prostu remontować. To jest oczywiście słowem, można zestrzelić drona, nawet rzucając kapciem, byle po prostu dron leciał nisko, albo że osoba rzucająca czymkolwiek po prostu miała szczęście.
Drodzy Państwo, słuchajcie Państwo rozmowy właśnie na temat dronów. Zachęcam do tego, żeby zamieścić może swój komentarz, swoje pytanie do eksperta w komentarzu. To być może spotkamy się raz kolejny, bo tematów oczywiście nie brakuje. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Pan Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikro Makro. Zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z raportem. No i cóż, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.